inclinada, Canal Español.
Halo, tu Polska. Dzień dobry, wieczór.
Cieszymy się jak dzieci, że znów możemy się z wami usłyszeć tu i teraz. Walczymy o was, o waszą atencję, o wasze dobre nastroje.
Muzyką, ciekawymi gośćmi i mamy nadzieję, ciekawymi tematami też. Dawid Ramadan.
Violetta Abrasowicz-Madej. Pamiętacie jeszcze nasz adres mailowy halotopolska@gmail.com, strona na Facebooku halotopolska.
No właśnie, coś ostatnio zamarły skrzynki listowe. Mamy jednak nadzieję, że wraz z poziomem trzecim nastąpi odmrożenie naszych skądinąd bliskich i serdecznych relacji.
Kwietniowa audycja była dość nietypowa, bo przygotowana z dala od siebie i poświęcona głównie utworom muzycznym, które powstawały na okoliczność klęsk naturalnych i tragicznych wydarzeń.
Jednak dziś, wracamy do dobrego zwyczaju i znów możemy spojrzeć sobie głęboko w oczy i zadać pytanie, ale o co chodzi?
Ano chodzi na przykład o to, że w ramach zwalczania pandemii powszechnieją takie zjawiska jak cenzura, dyskryminacja, dokonuje się arbitralnych zatrzymań, odmawia się prawa do swobodnego podróżowania, wolności słowa oraz innych praw gospodarczych i społecznych, co narusza prawa człowieka.
I o tym między innymi porozmawiam z naszym gościem, Michał Szwast, doktor nauk prawnych, konstytucjonalista, specjalista z zakresu praw człowieka właśnie. Dzień dobry, wieczór.
Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Michał, mam wrażenie, że w dobie pandemii prawa człowieka gwarantowane między innymi przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka przestają być gwarantowane, że nabywają kompletnie innego znaczenia.
No niestety tak troszkę chyba jest, jak mówisz. Prawa człowieka to oczywiście nie tylko Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, ale szereg innych umów międzynarodowych i konstytucje przecież państw. I to wszystko nagle w ciągu tak naprawdę miesiąca zeszło na dalszy plan w związku z koniecznością zwalczania tej pandemii, z którą w tej chwili świat się zmaga. To jest sytuacja dla współczesnych praw człowieka właściwie bez precedensu, stąd też wszystkie osoby, które się zajmują prawami człowieka na co dzień, no nie wiedzą tak naprawdę, w jakim to kierunku będzie dalej zmierzać.
Poszanowanie praw człowieka to kwestia bezsporna, choć nie wszędzie respektowana w normalnych czasach. Obecne czasy jednak nie noszą znamion normalności. Wokół szaleje pandemia. Wydaje się zatem, że izolacja, zakaz podróżowania, ograniczanie praw społecznych to jedyne jak dotąd znane światu sposoby na walkę z koronawirusem. Jak zachować te proporcje?
To jest odwieczny problem praw człowieka, tak? Jeżeli chcemy do tego podejść tak od strony teoretycznej, to trzeba powiedzieć, że prawa człowieka nie mają charakteru absolutnego, takiego bezwzględnego, który one nie funkcjonują nigdy w takiej czystej postaci, można powiedzieć. Zawsze podlegają ograniczeniom, ponieważ pozostają w kolizji z prawami człowieka z innych ludzi, tak, z innymi prawami człowieka, no ale przede wszystkim pozostają też w kolizji z interesem publicznym. Tym interesem może być bezpieczeństwo publiczne, może być porządek publiczny, no może być też to zdrowie publiczne. To obecnie mamy do czynienia właśnie z tą przesłanką, na rzecz której my czy państwa, tak, mówiąc ściśle, chcemy te prawa człowieka ograniczać. No i taką wagą, która pozwala na zgodne z prawem ograniczenia tych praw człowieka, jest oczywiście tak zwana proporcjonalność, o której tutaj przed chwilą wspomnieliśmy, tak? Czyli te środki, których używamy, chcąc osiągnąć jakiś interes, czyli zdrowie publiczne w tym przypadku, muszą być proporcjonalne do tego zamierzonego celu, muszą ingerować w te prawa człowieka w najmniejszym możliwym stopniu i ten cel osiągnąć, prawda? Więc to nie jest do końca proste. Mamy do czynienia z sytuacją zupełnie nadzwyczajną, jeśli chodzi o zwalczanie i jakby środki, które trzeba podjąć w celu zwalczania pandemii. Nie przypominam sobie w ostatnich, no to jest sytuacja w ogóle no zupełnie nowa, tak, ale żebyśmy mieli do czynienia z tak daleko idącym ograniczeniem wolności przemieszczania się, prawa do prywatności, czy też decydowania o swoim życiu osobistym. Tak naprawdę obecnie większość społeczeństw świata przebywa w totalnej izolacji i właściwie nie korzysta z żadnych praw człowieka. Te prawa człowieka są w pewnym sensie w zawieszeniu.
A jakie prawa powinny być zagwarantowane i czy i w jaki sposób człowiek może je wyegzekwować? Myślę na przykład o prawu do równego dostępu do służby zdrowia, czy dostępu do informacji, zakazie dyskryminacji w świadczeniu usług medycznych.
Tak, to są dramatyczne, bardzo trudne wybory, do których lekarzy zmusiła sytuacja. Sytuacja służby zdrowia, tak, która nie była przygotowana na tego typu ryzyka. Mam wrażenie, że to widać zresztą po różnych państwach, ta sytuacja jest odmienna, prawda? W Niemczech, gdzie liczba zachorowań jest, z tego co pamiętam, porównywalna do włoskiej w tej chwili, przypadków takich dramatycznych, czyli właśnie masowych zgonów związanych z niemożliwością zapewnienia każdemu odpowiedniej terapii, leczenia, respiratorów, jest dużo mniej niż we Włoszech czy w Hiszpanii, prawda? To jest związane z przygotowaniem danego kraju do takiej kryzysowej sytuacji epidemiologicznej, no i krótko mówiąc, z wydatkami, które wiążą się są związane z opieką zdrowotną, czyli tym pewnym procentem PKB, które tam każdego roku dane państwo przeznacza na kwestie opieki zdrowotnej. Więc niewątpliwie źródłem tych problemów jest przede wszystkim brak systemu, tak, i docenienia tego hipotetycznego, jakby się wydawać mogło do tej pory, zagrożenia, jakim jest masowa epidemia i atak taki przepuszczony przez nieznany dotąd wirus, prawda? Więc państwa na pewno sobie z tym będą radzić bardzo, bardzo różnie. Też kazus włoski i hiszpański pokazują, że być może tam trochę za późno zaczęto reagować, prawda, na te przejawy rozprzestrzeniania się epidemii. No ale właśnie, co miało być tą reakcją? Tą reakcją miałoby być to, o czym sobie powiedzieliśmy na początku, czyli bardzo takie szybkie ograniczenie ludzi w prawach człowieka związanych ze spotykaniem się z innymi, z przemieszczaniem się, z decydowaniem o sobie, możliwością wyjścia do lasu, do sklepu, do restauracji, kawiarni i tak dalej, prawda? Więc to problem ma charakter prawny, ale oczywiście ma też przede wszystkim charakter społeczny, czy też szerzej, związany z uwarunkowaniami medycznymi.
Pandemia koronawirusa pokazuje, jak w świecie nasilają się postawy ksenofobiczne, rasistowskie czy dyskryminacyjne. Z kolei postaw solidarnościowych, heroicznych, jak na lekarstwo. Czy jednak proporcje nie powinny być odwrócone?
Tak, to oczywiście to akurat znamy z przeszłości tego typu, niestety, tak, znamy z historii tego typu przykłady, że w sytuacjach kryzysowych mniejszości różnego rodzaju, czy też czy to właśnie narodowe, etniczne, religijne, są winione za pewien problem społeczny, który się pojawia. To oczywiście, żeby nie szukać daleko, przykład pierwszy, trzecia Rzesza Niemiecka, prawda? Gdzie też na fali kryzysu gospodarczego Hitler zdobywa władzę i próbuje znaleźć winnych po stronie mniejszości żydowskiej, prawda, w państwie niemieckim. Więc to jest mechanizm znany, stary, niestety praktykowany przy tego rodzaju kryzysach. No, na szczęście, tak jak pani, jak powiedziałaś, mamy też do czynienia z takimi heroicznymi gestami, z tym, że ludzie oddolnie i organizują różnego rodzaju inicjatywy związane z pomocą personelowi medycznemu, szyją maseczki, produkują na drukarkach cyfrowych 3D różnego rodzaju akcesoria i środki ochrony osobistej. przeznaczają środki pieniężne firmy na zakup respiratorów. Społeczeństwo masowo też dziękuje medykom, prawda? Więc to troszkę tutaj jest na szczęście dużo takich pozytywnych przykładów też po tej drugiej stronie. O, chociaż oczywiście zgadzam się z tym, że te proporcje powinny być jeszcze bardziej zmienione na korzyść właśnie tych postaw heroicznych i solidarnościowych.
Może pomyśleć, o czym my tu w ogóle rozmawiamy. Na froncie wojny medycznej padają tysiące ofiar, a my rozmawiamy o prawach człowieka. Dlaczego zatem ten temat jest ważny?
Jest takie ryzyko, że rządzący, to jest takie powiedzenie bardzo popularne, że władza demoralizuje, prawda? A władza absolutna demoralizuje absolutnie. Więc niestety obawiam się, że te granice gdzieś tam tolerancji dla naruszania praw człowieka mogą się mocno przesunąć. Nawet w okresie po zakończeniu, miejmy nadzieję, szybkim zakończeniu tej pandemii. Oczywiście inną sprawą jest też kwestia kryzysu gospodarczego, który, jak twierdzą ekonomiści, czy też recesji, pojawią się jako następstwo pandemii. Kryzys gospodarczy, jak pokazują doświadczenia historyczne, zawsze generuje bezrobocie, niepokoje społeczne, biedę, ubóstwo. To z kolei prowadzi do narastania nastrojów populistycznych, ale także nacjonalistycznych, ksenofobicznych, rasistowskich, tak to, o czym my mówiliśmy, więc no niestety trzeba się wystrzegać i obawiać wzrostu tego typu zachowań i postaw w przyszłości.
Korzystając z okazji, że twoim domem jest Polska, Nowa Zelandia jest waszym pomysłem na podróż poślubną, muszę zapytać o polskie sprawy, szczególnie jedną ważną z punktu widzenia wszystkich Polaków, także Polonii mieszkającej w Nowej Zelandii, a mianowicie wybory prezydenckie. Czy wybory kopertowe to rzeczywiście jedyna właściwa i konstytucyjna droga? I czy zostały wyczerpane wszystkie opcje z formalnego punktu widzenia? Bo nie pytam o powody pozamerytoryczne.
Moim zdaniem, jako osoby, która zajmuje się na co dzień badaniem konstytucji, te wybory w obecnej sytuacji są absolutnie niedopuszczalne. Zresztą większość chyba zdecydowana polskich konstytucjonalistów stoi na takim stanowisku. No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta sytuacja, w której się w tej chwili znaleźliśmy, wymaga wprowadzenia w Polsce jednego ze stanów nadzwyczajnych. Najprawdopodobniej tym najbardziej właściwym stanem byłby stan klęski żywiołowej związanej z kwestiami zagrożenia epidemiologicznego. No, tego rządzący nie wprowadzili głównie w obawie przed roszczeniami, które mogłyby się pojawić. Państwo byłoby zobowiązane do zadośćuczynienia tym roszczeniom, na przykład przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw zagranicznych. Więc tego stanu nie wprowadzono i mamy stan epidemii, który jest kategorią jedynie wynikającą z ustawy. Dlaczego należałoby wprowadzić stan klęski żywiołowej? Ponieważ jeżeli by taki stan wprowadzono, wówczas te wybory, które są zaplanowane na 10 maja, nie mogłyby się odbyć. O tym mówi sama Konstytucja. Mówi też o tym w rozdziale o stanach nadzwyczajnych, że nie może się odbyć w czasie stanu nadzwyczajnego, nie mogą się odbyć wybory. No, mamy spełnione wszystkie przesłanki do wprowadzenia takiego stanu, więc dla mnie jest oczywiste, że z punktu widzenia zdrowotnego, ale także kwestii organizacji i rzetelności wyborów, te wybory 10 maja w Polsce będą kompletną fikcją. Z kilku względów, tak? Z takiego względu, że nigdy nie były prowadzone tego typu wybory. To jest instytucja na tak szeroką skalę zupełnie nowa. Mamy olbrzymi problem w tej chwili z dostępnością pracowników Poczty Polskiej, którzy no, tutaj mają odegrać kluczową rolę podczas tych wyborów. Tak naprawdę, co więcej, nie wiadomo, w jaki sposób zagwarantować zrealizowanie zasad wyborczych, które są zapisane w Konstytucji, czyli kwestie na przykład tajności głosowania. Te koperty, te zestawy wyborcze mają być dostarczane do skrzynek w poszczególnych mieszkaniach. W obecnej sytuacji, która jest skomplikowana z uwagi na to, że osoby, no na przykład ja w tej chwili jestem w Nowej Zelandii, ponieważ tutaj mnie została epidemia, prawda? Nie dostanę tutaj swojego zestawu, tylko dostanę go na mój adres warszawski, prawda? Ileś tam osób jest i to będzie wzrastać w kwarantannach w różnych miejscach. Urodziny przebywa na przykład, prawda? Osób starszych, które są izolowane w ten sposób i rodzina im pomaga. Więc tak naprawdę te wybory no nie dają gwarancji ich rzetelnego przeprowadzenia. Co więcej, musimy też powiedzieć o tym, że no immanentną cechą wyborów i takiego pluralistycznego systemu politycznego jest kampania wyborcza, prawda? W której kandydaci mogą prezentować swój program. Czy obecnie możliwe jest prowadzenie kampanii wyborczej w sytuacji, gdy mamy zakaz zgromadzeń, gdy mamy zakaz przemieszczania się bez uzasadnionego celu? Jaka jest dostępność form kampanii dla wszystkich czy większości kandydatów? No jest ona żadna. Ta kampania jest jedną wielką fikcją. No, tak wybrany prezydent, kimkolwiek by on nie był, niewątpliwie no nie będzie miał odpowiedniego mandatu demokratycznego do sprawowania swojej władzy i wybór taki no niestety wywoła bardzo poważne problemy społeczne w przyszłości, czyli w momencie, kiedy ta epidemia już ustąpi.
Wracajcie bezpiecznie, dziękuję Ci za Twój czas i garść wiedzy, powodzenia i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
głośnikach wciąż muzyka gra. Czuję jak w jej takt kołysze się cała.
I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis.
Czuć mi trochę li, jak szalotka z rana.
Co mi panie dać w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat?
Kiedy staniesz mat, będę tylko siat. Czy warto, czy nie warto nocną wodę leje, skargo był kończy żal. Znowu za nami brzuch i w górę pomacany ciuch.
Michał Szwast wraz z żoną wrócili bezpiecznie do Polski. Podróż trwała wprawdzie 36 godzin i nie należała do najlżejszych, ale dali radę. Odbyli także kwarantannę w dobrym zdrowiu.
Nie wszyscy jednak mieli tyle szczęścia. Nasi kolejni goście utknęli na Wyspie Południowej. Poza planami i nadzieją, że uda im się je zrealizować, mają siebie i nomen omen przychylność losu, co w tej sytuacji wydaje się najważniejsze.
Aleksandra i Tomasz Reczko są z nami. Cześć wam, kochani. Powiedzcie, kim jesteście, gdzie jesteście i co robicie tam, gdzie jesteście.
Obecnie jesteśmy rozbitkami na dryfującym morzu pandemii, bo nasza przygoda w Nowej Zelandii rozpoczęła się w listopadzie zeszłego roku i przyjechaliśmy tutaj na Working Holiday Visa.
Po przygodę. No i przygoda się nam przytrafiła rzeczywiście.
Tak. Dosłownie niespodziewana, bo przerwaliśmy naszą pracę, żeby popodróżować po Wyspie Południowej. Kiedy już witaliśmy się z gąską i byliśmy blisko końca podróży, zaczęła się pandemia, a my w dniu, gdy premier Ardern ogłaszała lockdown, przypadkiem byliśmy u znajomych naszych znajomych. Na chwilę, wpadliśmy na herbatę.
Z ciastem, dzięki Bogu. Może to ciasto akurat rozkruszyło ich serca i pozwolili nam zostać na 5 tygodni.
No, zaraz będzie 6.
My w ogóle tego nie oczekiwaliśmy i nie przewidywaliśmy, że zostaniemy tutaj tak długo u tych państwa, u których znaleźliśmy schronienie. Naprawdę mieliśmy zamiar wpaść tylko na herbatę. No i ta herbata już się ciągnie faktycznie 6. tydzień. Ale to dlatego, że mamy nieprawdopodobne szczęście do ludzi.
Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, a trudno, lecz herbata, herbaty szklanka mocnej. Dopóki ciebie, ciebie nam pić, buty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Dopóki ciebie, ciebie nam pić, buty jak w niebie nam żyć.
Na ile lockdown pokrzyżował wasze plany?
Och, bardzo nam pokrzyżował plany, bo przyjechaliśmy tutaj nie tylko po przygodę, ale także po to, żeby podreperować nasz budżet. Chcieliśmy popracować, bo nasze warszawskie, polskie życie to jest życie na kredycie i mieliśmy zamiar nadpłacić nieco trochę tego kredytu. I już snuliśmy różne plany, co zrobimy z pieniędzmi, gdzie je zainwestujemy, czy pozbędziemy się kredytu, czy może założymy jakąś firmę. I okazało się, że los sobie z nas zakpił i właściwie nic z tych planów.
Myślę, że wiecie, nie jesteście osamotnieni. Los sobie zakpił z wielu z nas. Myślę, że nawet jest większość takich, z których ten los sobie do tej pory kpi. Tyle osób, ile straciło pracę w ostatnich kilku tygodniach, to tylko te osoby wiedzą, które te prace straciły i rzeczywiście jest to sytuacja nie do pozazdroszczenia. Jakie w związku z powyższym i czy w ogóle możemy mówić o jakichś planach, jakie macie? Czy macie jakieś plany? A jeżeli tak, to z czym one są związane?
przede wszystkim, tak, faktycznie nie ma żadnego punktu zaczepienia w przyszłości, żadnej daty, do której moglibyśmy być co najmniej i trochę pewni, że będzie ona miała jakiś wpływ na nasze życie, bo dotychczas planowaliśmy wrócić na ślub mojej kochanej żony, siostry do Polski, ale ślub prawdopodobnie oczywiście się nie odbędzie.
Nie mów tego, bo ona na pewno będzie słuchała tej audycji i liczymy na to, że jednak się odbędzie, zobaczymy. To była data, która nas trzymała przy jakichś planach i wciąż mamy nadzieję, że do Polski wrócimy przynajmniej na ten ślub. No ale i życzymy im wszystkiego najlepszego już dzisiaj, już w audycji na Planet Halo Polska, tak?
Halo tu Polska, dołączamy się do Was, do tych życzeń i nawet jeśli ten ślub nie odbędzie się już teraz, zaraz, to na pewno za chwilę.
Co się udleczy,
to nie uciecze.
Poznaliśmy kilka par w Nowej Zelandii, które wzięły ślub w bardzo nietypowy, alternatywny sposób. W trampkach, w t-shircie z Warehouse'a, czyli z takiego naszego nowozelandzkiego Walmarta. Ja to lubię tak w ten sposób porównywać. Więc można to zrobić w okrojonym składzie i bez stresu. Więc ja próbuję ten model za mąż pójścia i organizacji imprez przebić, bo myślę, że to jest fajne. Bez spiny i bez stresu kompletnie.
Ale wracając do naszych planów,
tak,
póki co ze względu na, tak jak podkreśliłaś, na drapieżnie wzrastające bezrobocie, raczej chcieliśmy właśnie wrócić tutaj przestawić się z trybu podróżowania i wrócić do pracy, żeby przynajmniej do czasu wylotu znaleźć w miarę bezpieczne miejsce, bo z podróżowania to i tak nici. W związku z tym, że wszystkie obiekty turystyczne i campgroundy są pozamykane. Co też było bardzo trudne i niestety jako osoby, które przyleciały z zagranicy, też musieliśmy się mierzyć, no chyba muszę tak to nazwać, z hejtem też w internecie, gdy próbowaliśmy pytać o jakąś pracę, bo jednak część tylko komentarzy brzmiała: wracajcie do domu. Na co my z wielką chęcią odpowiedzielibyśmy bardzo chętnie, tylko nie mamy takiej możliwości.
Kiedy te możliwości się skończyły, albo dlaczego się wyczerpały?
Przede wszystkim na początku nie sądziliśmy, że ta epidemia aż taki rozmiar może mieć i gdy słyszeliśmy o programie Lot do domu, nie braliśmy go za bardzo pod uwagę, bo i tak planowaliśmy wracać dopiero w okolicach czerwca. Więc sądziliśmy, że do tego czasu to już się wszystko uspokoi, a my sobie tutaj to na spokojnie przezimujemy.
No i faktycznie uspokoiło się, ale w Nowej Zelandii, nie w Polsce.
Nie wszędzie indziej na świecie.
W Polsce ten sztorm chyba dopiero się rozpęta.
I jedyne możliwości powrotu, które w okresie pełnego lockdownu pojawiły się, to loty właśnie w okolicach czerwca, które linie takie jak Scoot chociażby, albo Qatar Airlines dalej oferowały loty, ale dopiero od czerwca. Więc rzuciliśmy się po prostu na te bilety i wzięliśmy, nie bacząc na to, jakie nasze plany mogą być. Chcieliśmy po prostu mieć jakiś punkt zaczepienia i względną pewność, szczególnie, że większość linii lotniczych oferowała bezpłatną zmianę daty wylotu, więc to też daje jakieś poczucie bezpieczeństwa i swobodę, gdybyśmy chcieli jednak przekładać nasze plany. Więc póki co trzymamy się tej daty, trzymamy się połowy czerwca i liczymy na to, że będziemy mogli polecieć. Ale co ciekawe, właśnie dzisiaj zadawałem pytanie tej linii lotniczej, co się dzieje z lotami, bo odkąd kupiliśmy lot z Sydney do Berlina, nie można znaleźć takich lotów w ogóle u nich na ich stronie. To jest coś niebywałego. I za bardzo nie można też uzyskać od nich informacji. Jest strasznie duży chaos, więc mocno się do tej daty nie przywiązujemy.
Ale była też inna przyczyna, dla której odroczyliśmy ten powrót i nie skorzystaliśmy z akcji Lot do domu. Po prostu czuliśmy się tutaj bezpiecznie i mieliśmy takie przeczucie, że prawdopodobnie Nowa Zelandia poradzi sobie szybciej i sprawniej z tym wirusem niż Polska. Poza tym w Polsce porzuciliśmy całe nasze dotychczasowe życie. Wynajęliśmy nasze mieszkanie na świeżo zaciągnięty kredyt, o którym wspomniałam. Zawiesiliśmy nasze prace, więc nie mieliśmy kompletnie do czego wracać. Nasze życie zaczęliśmy budować od kilku miesięcy tutaj. Oczywiście tymczasowo, nie mamy planów, by zostać tutaj na dłużej. No ale fakt, że właściwie nasz ten zameczek z kart w Polsce został zburzony, to uznaliśmy, że jedyną rozsądną decyzją jest pozostanie tutaj. No i się nie pomyliliśmy, bo faktycznie Nowa Zelandia bardzo dobrze sobie z tym wirusem radzi. Tym bardziej, przynajmniej mniej więcej media nam pokazują takie wieści, takie dane. No i chcemy temu wierzyć. Człowiek znajdzie się w tarapatach, to próbuje sobie racjonalizować różne sprawy nieprzewidziane, które mu się przytrafiły. No i moja racjonalizacja polega na tym, że tych 5 tygodni, już prawie 6, które nam przyszło tutaj spędzić, to jest właściwie świetna sprawa, bo teraz tak naprawdę poznajemy, czym jest kultura kiwi, mieszkając z kiwi rodziną, oglądając z nimi nowozelandzkie filmy, oglądając z nimi filmy z wesela sprzed 34 lat, no to w takim normalnym backpackerskim życiu byłoby absolutnie niemożliwe i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Nie tylko za dach nad głową, ciepły prysznic i trochę jedzenia, ale za to, że oni tak naprawdę bardzo chętnie z nami spędzają czas i nie wiem, czy znacie grę w 500? To jest gra, która jest bardzo popularna w Nowej Zelandii.
Tak,
i niektórzy młodzi Nowozelandczycy nie mają o niej pojęcia, a my już prawie umiemy w nią grać. Prawie, bo jest trudna, bardzo trudna.
Czyli jest sentymentalnie i wcale się nie zapowiada, że będzie inaczej.
W moich snach wciąż Warszawa, pełna ulic, placów, drzew. Rzadko słyszysz tu brawa, częściej to drwiący śmiech, twarze w
jeszcze do Warszawy. Powiedzieliście, w listopadzie zostawiliście wszystko, zamykając za sobą drzwi. Mam nadzieję, że nie bezpowrotnie. Co w tej Warszawie robiliście i co zostawiliście? I czy jest za czym tęsknić?
No z pewnością, szczególnie w tym okresie, gdy docierają do nas niepokojące informacje z Polski co do rozmiarów epidemii i tego, jak sobie ludzie z nią radzą. No i też do kroczącego dużymi krokami bezrobocia i ma problemów gospodarczych też wśród naszych znajomych. Więc przede wszystkim my zostaliśmy ich, ale co do naszego życia, no, oboje pracowaliśmy już, powiedziałbym, w stylu pandemicznym, bo pracowaliśmy oboje zdalnie z domu. Pracowaliśmy w portalu internetowym, ja zajmowałem się mediami społecznościowymi, marketingiem, a moja żona jest dziennikarką.
No, czyli pokrewna duszyczka, Olunia.
Tak myślę. I dzięki naszej... Pytanie padło z twoich ust, czy mamy do czego wracać. Mamy nadzieję, że mamy do czego wracać. Mocno na to liczymy. Nie porzuciliśmy naszych prac całkowicie dzięki naszej redaktor naczelnej Annie Sosnowskiej, którą możemy pozdrowić. Zawiesiliśmy tę pracę na 9 miesięcy i mamy otwarte drzwi, mamy nadzieję i nawet tak trochę tęsknimy za tą pracą w pewnym sensie.
To bardzo miła odmiana od zbierania kiwi albo
przycinania pędów.
Przycinania męskich.
Nagle się okazuje, że coś, od czego właśnie chcieliśmy trochę uciec, bo tak mi się wydaje, że może było za dużo pracy, za dużo presji, za dużo ciśnienia. Uciekamy od tego, chcemy odpocząć, potrzebujemy resetu. Uciekamy właśnie do ogródków, do roślinek, do pięknej natury de facto. Nomen omen, tego chyba wszyscy mogą nam pozazdrościć, że chociaż przez chwilę możemy się nią nasycać. No i rzeczywiście potem okazuje się, że powrót do biura, powrót do biurka, nawet we własnym domu, jeżeli jest to praca zdalna, jest to coś, co może napawać, tak, napawać niezwykłą tęsknotą i właśnie i optymizmem, że można ponownie to wykonywać. Dobra, to teraz tak, wy chcecie wrócić w czerwcu do Polski, bo ślub, ale jeżeli się to nie uda, to co dalej?
To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście mamy nadzieję, że ten plan się powiedzie. Dzisiaj otrzymaliśmy świetną wiadomość, że zostaliśmy przyjęci do pracy w Packhouse, który jest na północnej wyspie wprawdzie, więc jeszcze musimy się przeprawić, co w okresie pandemii nie jest takie proste.
Promy ciągle nie funkcjonują, prawda?
Funkcjonują, ale harmonogram jest znacznie okrojony. Tylko promy odpływają tylko raz dziennie.
Tak, i trzeba udokumentować powód, dla którego chce się przemieścić z wyspy na wyspę.
I powód musi być naprawdę poważny. Nie mogą to być odwiedziny u cioci. No, zazwyczaj najbardziej przekonującym motywem jest praca w tak zwanym essential business, czyli w firmach, które są kluczowe dla gospodarki w tym okresie pandemii.
I ta praca, którą otrzymaliście, jest taka właśnie?
Jest. Każda praca, która tyczy się szeroko rozumianego przetwórstwa żywności, jest pracą esencjonalną. Ale jeszcze inną wymówką, dla której można podróż, jest relokacja, jest po prostu przeniesienie się do miejsca, w którym powinniśmy być, a nie jesteśmy z powodu właśnie niespodziewanego lockdownu. Na szczęście władze tutaj doszły do wniosku, że trochę ludzi może być w takiej sytuacji, między innymi my. I dzięki, my powołując się właśnie na ten powód, próbujemy otrzymać pozwolenie na skorzystanie z promu. Ale wracając do twojego pytania, jeśli się okaże, że powrót nie będzie możliwy, już nawet nie mówię o samym weselu w Polsce, bo cały czas życzymy siostrze Oli jak najlepiej.
Narzeczonemu też.
Jeśli sam lot nie będzie możliwy, słyszymy cały czas o problemach finansowych też linii lotniczej, więc nawet już nie z powodu samej pandemii to może być problem. To, no cóż, wiza jest ważna do listopada, więc do tego czasu będziemy tutaj żyć z dnia na dzień, do czego chyba coraz więcej osób w okresie tej pandemii musi się przyzwyczajać, że snucie jakichś planów dłuższych nie ma żadnego sensu.
Nabieramy pokory i czekamy na rozwój wydarzeń. To jest chyba najbardziej aktualny komentarz do naszego
Do naszej obecnej sytuacji. To prawda, Tomku, bo wspomniałeś o firmach przewozowych, które no, w wielu przypadkach mogą niestety zwinąć skrzydła zamiast je rozwijać. Dobra, czyli tak, przylatujecie do Bay of Plenty, albo przypływacie, przyjeżdżacie, przychodzicie, w każdym razie się przemieścicie po to, żeby tutaj podjąć pracę i zamierzacie popracować trochę i poczekać, aż się ta okazja i sposobność otworzy. Wydaje się, że wiele krajów i wiele ich granic będzie zamkniętych i że turystyka jako taka no trochę odejdzie na zupełnie dalszy, jeśli nie końcowy plan.
No ubolewamy nieco nad tym, ja chyba bardziej niż Tomek, bo to ja jestem bardziej tym zwierzęciem podróżniczym. Tomek z racji tego, że zawarliśmy oficjalny, formalny związek małżeński jest nieco do tego zmuszony, ale chyba już poczułeś, co? Tego ducha podróżniczego.
No teraz bardziej czuję, że ciągnie mnie do ojczyzny.
Ale,
no, cokolwiek w tej ojczyźnie nie zastaniesz, prawda, Tomku? Bo to wcale nie jest powiedziane, że tam jest lepiej, czy gdziekolwiek indziej jest lepiej. Po prostu tęsknimy za tym, co znamy.
Tak, zgadza się, szczególnie za bliskimi osobami, jakkolwiek by tam nie było, jednak szczególnie, że jak wszyscy dobrze wiemy, COVID dotyka osób w wieku 50 plus, 60 plus, bardziej nawet patrząc na statystyki dotyczące śmierci osób w Polsce. Więc to jest wiek naszych rodziców, więc ta troska wiadomo, że jest dużo większa i wiadomo, że różne myśli przechodzą przez głowę i także ta, co byśmy zrobili, gdyby któreś z naszych bliskich zachorowało. Sama myśl o tym, że jesteśmy od nich tak daleko i nie ma nawet, gdybyśmy mieli fundusze odpowiednie, to nie ma możliwości, żebyśmy mogli się przemieścić i być z nimi, gdyby zaszła taka potrzeba. Sama ta myśl sprawia, że chce się po prostu wrócić i być po prostu na miejscu, w jakiekolwiek warunki byśmy tam nie zastali. To zgadzasz się ze mną?
Zgadzam się.
Tego wam życzymy z całego serca, Aleksandra i Tomasz Reczko, którzy na swojej drodze poznają wielu aniołów i ci aniołowie ich prowadzą przez teraz Nową Zelandię, czego wam życzymy z całego serca. Spotykajcie ich jak najwięcej i niech oni was wspierają, chronią i doprowadzą w końcu do Polski, za którą tęsknicie. Dzięki bardzo serdeczne za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy również.
Pozdrawiamy rodziców. Wrócimy już niedługo.
My też się dołączamy. Pozdrawiamy rodziców. Oli i Tomasza Reczko.
Izolacji odczuwamy wszyscy, a świat dzieci uległ zmianie co najmniej tak bardzo jak świat dorosłych. Zdarza nam się o tym zapominać, a nierzadko trywializujemy problemy tych najmłodszych. Jakie wyzwania stoją przed nimi i jak nasi mali dorośli radzili sobie w czasie lockdownu z nadmiarem czasu, a niejednokrotnie zakradającą się nudą? O tym w poszerzonym składzie oprócz Rocha i Sebastiana gościmy dziś Konstancję, Ignację, Jagodę, Attilę, a także Tymona i Dominika.
Co wiecie o koronawirusie?
Wszystko!
Bezpieczny! Trzeba myć rączki!
Nikt nie wie, jaki jest!
Zaczęło się w Chinach!
No bo ludzie jeli nieoperze i były zakażone dlatego.
I zazwyczaj umierają starzy ludzie.
Naprawdę!
A jak spędzacie czas w domu?
A trampolina, iPad.
Gram z kolegami tylko, żebym mógł się z nimi widzieć.
I nagrywam filmiki na trampolinie.
A czy uczycie się w domu przez internet?
No prawda. Tak.
Znaczy, ja nie robię dużo pracy, bo zwykle jestem na trampolinie i gram na telefonie.
A ty, Roch?
Skaczę na trampolinie, gram, rozmawiam czasami z Sebastianem, Attilą i...
A co z nauką? Uczysz się przez internet?
Tak, ale teraz mam wakacje.
Jak wygląda taka nauka przez internet?
Rano się kończę z nauczycielem i później do końca dnia mam jakieś zadania, które kończę jedną godzinę.
A ja mam dwa razy w dzień robić 2 godziny mojego learning. Ale to nie problem.
A ty, Sebastian?
Rysuję, odrabiam lekcje ze szkoły i piszę maile do pani i w sobotę i niedzielę gram w Minecrafta. Odrabiam lekcje, biorę mój wykrywacz i jadę rowerem na plażę, na Long Bay i szukam.
Ja się uczę matematyki i czytam książki przez internet i to jest wszystko, co normalnie muszę zrobić do szkoły.
A dużo macie nauki w szkole teraz?
Trochę.
A wydaje wam się, że taka nauka przez internet jest cięższa czy łatwiejsza?
Ja uważam, że to jest najgorsze przez internet, bo jakby nie mogę się widzieć z moimi przyjaciółmi z klasy i jest czujnie, no tak.
Tęsknicie za swoimi przyjaciółmi ze szkoły?
Nie za moimi kolegami.
Co jest fajnego w szkole takiej, do której się chodzi, w budynku, w nauczycielach, w kolegach, z którymi się widujecie?
Przerwa.
A jakbyście mieli powiedzieć, na co w domu najwięcej przeznaczacie czasu?
Na naukę i gadanie z kolegami.
Czy rodzice wyznaczają wam jakiś rytm dnia? Czy to wy decydujecie o tym, co robicie?
Znaczy, mama decyduje. No tak, ja tego nie lubię. Ja wolę ustawiać sobie cały dzień na telefonie i to.
Możemy tylko grać godzinkę w sobotę i niedzielę. Skaczemy na trampolinie, odrabiamy lekcje, jak wszystko skończę. Uczymy się, rysujemy, kraftujemy coś, jak na przykład zbudowaliśmy takie coś na kredki. Rysujemy, czytamy książkę wieczorem. I o 6 w nocy staję i układam sobie klocki Lego.
Kiedy 7 dzień już na dobre wstanie, muszę się zbierać, zajęć mnie czeka 100. Sprzątam, woskuję, myję i robię pranie. Zmiatam kurz, a to już robi się kwadrans. Bo przeczytać książkę chcę, więc biorę wszystkie 3. I namalować coś, galeria mi się śni. Z rutami szarpię się, ubiegę ciasto i zaczekam, aż się odmienią dni. Coś tam ułożę, rzucę i wyjmę z pieca. Papier maszę, piruet i mat jak nic. Lepiej naczynia, milczę i robię świece. Tutaj skłon, tutaj krok, pnę się wzwyż. Lubię szyć, już czytać nie ma co. Na pamięć wszystko znam. Malować nie ma gdzie. Nie widzę białych plam. A potem włosy, włosy, póki siłę mam. Od lat w tej wieży zamknięty drzwi. Cierpliwie czekam.
Mówiliście, że najbardziej brakuje wam spotkań z kolegami i koleżankami. A czego w tych spotkaniach? Zabawy, rozmów?
No to właśnie po szkole jest najlepszy czas, bo wszyscy można się ze wszystkimi spotkać. Można wziąć nasze telefony z office i grać na nich i pójść do domu, oglądać YouTube'a, zjeść i spać.
Bo z kolegami, kiedy lunch się skończy i mówię, żeby wyjść do środka, jeszcze biegamy po szkole.
Czyli sportów, zabawy, tak?
No, ale kiedy już lunch się skończył i mówiłam, żeby wyjść do klasy.
No, brakuje mi jakby takich rzeczy jak playdate'ów czy spędzanie czasu razem.
Sebastian, ty uważasz, że jaki kontakt jest fajniejszy? Ten przez internet czy ten na żywo?
No, brakuje mi kolegów, ale fajnie przez internet, bo mogę na tych zadaniach mieć tak długo, ile czasu chcę, bo w szkole na przykład mamy czas do tej, do 3, a teraz mogę na przykład do 6. I no, chciałbym na przykład sobie pójść do sklepu i sobie coś kupić, ale nie mogę, bo jest ten koronawirus, to tego mi też brak i z kolegami lubię się na przerwach bawić wszystko.
Jagoda, a ty jak uważasz?
Na żywo, bo jakby można pójść nad jezioro razem.
Ja lubię wybierać lody.
Ja też nie za moim przedszkolem i za koleżankami i za playdentami i moimi koleżankami.
Jaka byłaby jedna rzecz, którą najbardziej chcielibyście zrobić, kiedy skończy się izolacja?
Spotkać się w jakimś miejscu. Kupić sobie lody.
Pójść do warehouse'a i kupić kij baseballowy.
Grać piłkę. Tatusiem i losem.
Jaka byłaby jedna rzecz, którą ty chciałbyś zrobić?
Podróżować.
Pójść do kina, o.
Ja chcę iść na skatepark.
Jakie korzyści mogą płynąć z bycia zamkniętym w domu?
Cierpliwość. Jakby ja nie mam cierpliwości do nikogo. Tylko do mnie. No, w sumie do mnie też nie mam. Ja mam tylko do mojej rodziny.
Odrabiać wspólnie lekcje.
Widzieć się z kolegami wirtualnie.
Co możemy zrobić, żeby czuć się bezpieczniej podczas epidemii koronawirusa i jak możemy zabezpieczyć rodzinę i swoich bliskich?
Zamknąć się wszystkich w toalecie.
Nie powiększać twojej bubble.
2 metry z dala od ludzi.
Czy to ogólnie nie pomaga? To jakby koronawirus to są takie małe kropelki, które jak wodę psikasz. To są takie kropelki, które się roznoszą. One są wszędzie. One nie wszędzie mogą być.
Umyć ręce jak się przed jedzeniem.
I mieć maski.
Nie, ale nie w domu.
I myć ręce na 20 sekund.
O i ten. Nie mieć masek dłużej niż 20 minut. Bo jeżeli ma się dłużej maskę niż... Bo jak się nie nosi ciągle maski, bo jak się nosi ciągle maskę, to ten... twoje serce i płuca gorzej chodzą, bo się bardziej nie dotleniasz.
Martyna Wala i jej mali dorośli rozwiali, mam wrażenie, wszelkie wątpliwości, jeśli chodzi o ochronę przed zakażeniem.
To prawda, budujące, jak wiele dzieci wiedzą na temat prewencji. Brawo dla nich.
Jak co roku, 2 maja, Polonia rozproszona po całym świecie ma co najmniej 2 powody do świętowania. Po pierwsze jest to Dzień Polonii i Polaków za granicą, po drugie Dzień Polskiej Flagi.
W związku z tym życzymy Wam wszystkim, bez wyjątku, wytrwałości, zdrowia i poczucia bezpieczeństwa na każdej płaszczyźnie życia. I pamiętajcie, nie jesteście tu sami.
Powiem krótko, bo jesteś mądry. Rodzaj gliny był bardzo dobry. Dobry jak cały kosmos przed tobą. Ja zawsze chciałem, abyś był osobą. Kilka tysięcy żył, tętnić inaczej. Pracuje noc i dzień, byś coś zobaczył. Uparty mięsień pcha krwi świeży strumień. I myśli szara kra, byś coś zrozumiał. I tchnąłem miłość w tę bryłę. Piękno, poezję i siłę. Nie jesteś bublem, błędem, złamanym na wietrze pędem. Nie jesteś śmieciem, porażką. Nigdy nie byłeś igraszką. Nie będziesz dla mnie zwierzyną, złamaną na wietrze trzciną. Kilka tysięcy żył, tętnić inaczej. Pracuje dzień i noc, byś coś zobaczył. Uparty mięsień pcha krwi świeży strumień. I myśli szara kra, byś coś zrozumiał. Wytrzymasz i zniesiesz. Ucichnie życia symfonia. Ja twoje imię, człowieku, wyryłem sobie na dłoniach. Kilka tysięcy żył, tętnić inaczej. Pracuję dzień i noc, byś coś zobaczył. Uparty mięsień pcha krwi świeży strumień. Krabyś coś zrozumiał. Kilka tysięcy żył, tętnić inaczej.
pracuje dzień i noc, byś coś zobaczył. Uparty mięsień, pcha krwi, świeży strumień i myśli szare krawyś coś zrozumiał.